Witam Was wszystkich, bracia i siostry, na kolejnym naszym spotkaniu środowym, abyśmy stanęli przed obliczem naszego Pana i Boga Wszechmogącego tego wieczoru i wołali do Niego i okazywali Mu naszą wielką miłość, którą mamy do Niego. On nas pierwszy umiłował, dlatego też i my miłujemy naszego Pana, bo nas wybrał, nas znalazł i nas prowadzi każdego dnia. Skupmy się, bracia i siostry, wszyscy przed obliczem naszego Pana i Boga Wszechmogącego w modlitwie i wywyższajmy Jego wielkie i święte imię. Panie nasz i Boże, jesteśmy na tym miejscu znów w Twoim imieniu. Ty jesteś naszym cudownym przewodnikiem, jesteś naszą światłością, mocą, Ty jesteś naszym zwycięstwem. Panie nasz, Ty nas prowadzisz w życiu naszym przez swojego świętego ducha. To Ty nas napełniasz swoją mocą, dajesz nam dary swojego ducha, dajesz nam, Panie Wszechmogący, Twoje cudowne przewodnictwo. Jesteśmy spokojni, będąc w Twoich rękach, Panie, bo Ty nad wszystkim czuwasz i Ty nad wszystkim panujesz. Teraz, Panie, tego wieczoru daj nam znów ten wspaniały czas, kiedy przed obliczem Twoim będziemy poruszani w Duchu Twoim Świętym. Daj nam Twoje święte słowo. Daj nam, Panie, wywyższać Twoje wielkie i święte imię poprzez słuchanie i wykonywanie Twoich dzieł. Panie nasz, bądź z nami, wypełniaj nas swoim duchem, daj nam swoje namaszczenie, bo tylko Ty je dajesz, Panie. Niech Twój Duch Święty wypełnia serca nasze, niech Twoi aniołowie wspierają nas w tej służbie, w tym uwielbieniu Twojego świętego imienia. Bądź błogosławiony i wywyższony. Hosanna, halleluja. I wszyscy powiedzieli amen. Będziemy dzisiaj mówili na temat wielkości największej miłości. To jest niezwykle ważne zagadnienie i dlatego musimy to rozważyć w naszym życiu, abyśmy podobali się naszemu Panu i Bogu Wszechmogącemu. Czytamy na początek z listu apostoła Pawła do Koryntian z pierwszego listu, 13 rozdziału od 4 do 13 wersetu. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy. Wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą. Jeśli języki, ustaną. Jeśli wiedza, wniwecz się obróci. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Lecz z nich największa jest miłość. Takie przedstawiają cechy miłości biblijne teksty. I omówimy te zagadnienia, o których Biblia mówi, abyśmy wiedzieli, co to oznacza dla każdego z nas. Po pierwsze, miłość czeka cierpliwie. Tak jak czytaliśmy to na początku, miłość jest cierpliwa. Więc miłość czeka cierpliwie. Na co czeka? Miłość znosi najgorsze zachowania bez chęci odpłaty i bez względu na okoliczności. Niezależnie od tego, co by się nie wydarzyło, jakie by się zachowania wobec nas ludzie nie pokazywali, to miłość zawsze cierpliwie czeka, czeka na rozwiązanie wszystkich tych rzeczy, które są nieprawidłowe. To jest niezwykle ważne. Dalej, po drugie, miłość postępuje uprzejmie. Co to znaczy? Poszukuje sposobów, w które może zostać użyta w życiu innych ludzi. A więc polega to na tym, że uprzejmość to jest taka cecha człowieka, która wyszukuje, w jaki sposób można by innemu człowiekowi być miłym, być serdecznym i być pomocnym w jego życiu. To jest jedno z zagadnień, które cechuje właśnie ta prawdziwa Boża miłość, która ma być w naszym życiu. Po trzecie, nie zazdrości. Co to oznacza nie zazdrości? To oznacza, że jeżeli ktoś z nas otrzymuje honory i jest szanowany, to powoduje naszą radość. W życiu tym na co dzień te rzeczy układają się zupełnie inaczej. Bo jeśli ktoś zyskuje uznanie i szacunek i honory, to jest dla ludzi pobudką do tego, żeby nie lubić go, żeby nienawidzieć go, żeby wyprzedzić go za wszelką cenę. Miłość postępuje zupełnie inaczej. Raduje się. Raduje się, kiedy innym ludziom dobrze wszystko się układa. Dalej Pismo Święte mówi, miłość nie wynosi się. Nie wynosi się, to znaczy nie skupia na sobie całej uwagi, odwracając ją od innych. A więc ludzie w tym świecie zainteresowani są tym, żeby na sobie skupić uwagę, żeby ludzie patrzyli na nich i ich podziwiali. Natomiast miłość działa w zupełnie inny sposób. Miłość działa w taki sposób, żeby to inni byli docenieni, żeby to na innych skupiła się uwaga, a nie na nas. Jeśli na kimś uwaga jest skupiona, to nie robią za wszelką cenę jakichś ruchów, jakichś zachowań, które by od tych ludzi uwagę odwrócili, a skupili ją na sobie. Właśnie miłość jest zainteresowana tym, żeby inni ludzie byli doceniani. Dalej, nie jest nadęta. Wie, że nie jest wcale ważniejsza od innych. Człowiek nadęty to jest człowiek pyszny, wyniosły. To jest taki człowiek, który po prostu bardzo chce pokazać, że jest zdolny, że jest piękny, że jest naprawdę wydajny w działaniu. Natomiast w miłości jesteśmy zainteresowani, żeby to inni byli wywyższeni, żeby to inni ludzie byli ważniejsi od nas. Następnie postępuje taktownie. Nie przyczynia się do żadnego takiego zachowania, które jest niezgodne z Bożymi zasadami. Człowiek wierzący, człowiek pełen miłości, tej Bożej prawdziwej miłości, to jest taki człowiek, który postępuje jak Jezus Chrystus. Jezus Chrystus był zainteresowany tym, żeby uczniowie Jego, których On powołał, żeby oni byli w tym świecie wywyższeni, żeby oni w tym świecie byli docenieni, żeby oni w tym świecie byli wyraźnie pokazani. A więc jak On odchodzi, zostawia ich na swoje miejsce. Dokładnie, żeby czynili to, co On robił. Ja czynię, ale wy będziecie czynili jeszcze większe rzeczy ponad te, co ja czynię. Dlaczego? No bo ja odchodzę do Ojca, a wy pozostajecie i będziecie moją rolę tutaj na ziemi pełnić. A więc widzimy, to jest naprawdę ważne, żeby postępować w sposób taktowny. Taktowny sposób, właściwy sposób. Nie szuka własnej korzyści. To znaczy, że ogląda się na innych. Jeżeli my mamy w czymś Boże błogosławieństwo, to jesteśmy zainteresowani tym, żeby to błogosławieństwo, które my mamy, było też dla innych ludzi. To jest dokładnie tak, jak postępuje kochająca matka, kochająca swoje dziecko. jeżeli matka coś otrzymuje i doznaje jakiegoś błogosławieństwa czy docenienia, to chce, aby jej dziecko również to miało. Jak otrzyma coś smacznego, no to chce, żeby jej dziecko również miało swój udział w tych smacznych rzeczach, prawda? Jest to miłość i dlatego tak się dzieje i dlatego właśnie troszczymy się o innych ludzi, a nie szukamy tylko własnej korzyści. Dalej, miłość nie jest porywcza, nie jest zdolna do gniewu i nie traktuje go jako rozwiązania problemów i trudności własnych w kontaktach z innymi ludźmi. Jeżeli ludzie postępują wobec nas w jakiś niewłaściwy sposób, w jakiś przykry sposób, to człowiek zazwyczaj szuka po prostu sposobu oddania, pięknym za nadobne. To nie jest miłość. Miłość nigdy nie wyszukuje sposobów odwzajemnienia się w zły sposób za jakąś krzywdę. Miłość jest wybaczająca. Jak Jezusa Chrystusa przybili do krzyża, to On nie rzucał gromów na tych ludzi, którzy Go do krzyża przybili, ale modlił się do swojego Ojca, żeby im zostało to przebaczone. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A więc zobaczmy, postawa Jezusa Chrystusa jest postawą pełną tej prawdziwej, świętej Bożej miłości. Dalej, miłość nie prowadzi rachunku krzywd. To znaczy nie zlicza wszystkich krzywd, które doznaliśmy od innych ludzi. Niektórzy ludzie zbierają, niektórzy w swoich umysłach to gromadzą, a niektórzy wręcz zapisują sobie, jakich krzywd doznali od konkretnej osoby. I mają to spisane. Ja już miałem do czynienia z takimi ludźmi, którzy ze mną się spotkali i wymieniali mi z karteczki, co ja nie tak względem nich uczyniłem. Powiem tak, nie jestem doskonały i wiadomo, że nie we wszystkich sprawach jestem w stanie cały czas ludziom tylko dobrze czynić i nie uchybiać w żadnych sprawach względem nich, prawda? Ale miłość nie polega na tym, że my będziemy zbierali i robili rachunek krzywd, ale że my będziemy po prostu zapominali i przebaczali. Że będziemy po prostu tymi ludźmi, którzy odpuszczają winę bliźniemu swemu. Dalej, o miłości jest powiedziane, nie cieszy się z niesprawiedliwości. Nigdy nie znajduje pociechy w czyimś złym zachowaniu, ani też nie podejmuje się podobnego zachowania. To znaczy, jeżeli ktoś źle czyni i jeżeli w jego życiu pewne złe rzeczy się dzieją, to niektórzy ludzie po prostu się cieszą. Jest taki nawet humor, w którym człowiek jeden wypowiada się w taki sposób. Jeden do drugiego mówi, widziałeś tą piękną willę, która płonie akurat? No mówi, no nie widziałem, ale po prostu nie wiem nawet czyja to willa, ale sam fakt cieszy. Jest to po prostu coś, co wskazuje na to, że człowiek cieszy się z niesprawiedliwości. Jeżeli się komuś noga powinie, to niektórzy ludzie się cieszą. Cieszą się, bo zbankrutował ktoś. Cieszą się, bo coś nie wyszło. Cieszą się, że jego dziecku coś się stało. No są tacy ludzie, którzy w ten sposób postępują. To nie jest cecha miłości. To jest wręcz zaprzeczenie tej prawdziwej Bożej miłości. Dalej. Miłość dzieli radość z prawdy. Cieszy się z prawdy, która jest w czyimś życiu. Jeżeli w czyimś życiu z prawdy wynika działanie i człowiek ten zaczyna postępować w sposób sprawiedliwy, to po prostu cieszy kogoś, kto ma miłość. Dobrze robi, chwała Bogu, cieszę się, że dobrze postępuje, że w jego życiu coraz wspanialsze rzeczy się dzieją z duchowych rzeczy. To są naprawdę cechy prawdziwej Bożej miłości. Dalej, Słowo Boże mówi, wszystko zakrywa. Co to znaczy wszystko zakrywa? Milczy w sprawie przewinień innych ludzi. Po prostu nie wynosi to wszem i wobec, żeby wszyscy wiedzieli, że ten człowiek źle zrobił, ale po prostu przemilcza to, nie zajmuje się tą sprawą, nie roztrząsa tego, po prostu nie chce złych rzeczy wywodzić na światło i pokazywać wszystkim ludziom. O, on to zrobił, zobacz, on o tak źle zrobił. To jest cecha nienawiści, a nie miłości. Dalej w Słowie Bożym czytaliśmy na początku, że miłość wszystkiemu wierzy. Ma mocne przekonanie i wiarę w innych ludzi. To oznacza. Wszystkiemu wierzy, to znaczy dopóki w życiu człowieka nie okaże się, że coś nie tak zrobił, to cały czas jest domniemanie jego niewinności. Wiecie, to jest taka cecha, o której ja bardzo często mówię, że to człowiek wierzący, człowiek pełen miłości ma postawę adwokata, a nie prokuratora. Prokurator zawsze oskarża, adwokat zawsze chce usprawiedliwić. I człowiek pełen miłości to jest człowiek, który zawsze stara się po prostu usprawiedliwić, znaleźć jakieś takie rzeczy, które usprawiedliwiają postępek danego człowieka. Dalej, w tym na początku, co czytaliśmy, powiedziane jest, ze wszystkim wiąże nadzieję. Z całym przekonaniem spodziewa się zwycięstwa w życiu innych, bez względu na czyjeś niedoskonałości. Zawsze oczekuje, że dany człowiek zwycięży, że dany człowiek dojdzie do Królestwa Niebios, że dany człowiek wejdzie do radości Pana swego. Nie spodziewa się tego, że ja wejdę, on oczywiście nie wejdzie. Ile jest takich oskarżeń w ustach ludzi, kiedy wypowiadają się, o, ten człowiek do piekła pójdzie, on do nieba nie pójdzie. Człowiek, który ma miłość, zawsze liczy na to, że każdy człowiek wokół niego wejdzie do Królestwa Niebios, że będzie błogosławiony przez Pana swego. I wreszcie jeszcze jeden punkt, który sobie tutaj wypisałem z tych tekstów, mówi, wszystko potrafi przetrwać. Oznacza to, że opiera się każdej obrazie ze strony szatana, która ma służyć zerwaniu więzi. Szatan próbuje rozbić jedność Kościoła. Szatan próbuje rozbić tą rodzinę Bożą przed Bożym obliczem. I człowiek, który ma miłość w swoim sercu, przetrwa każdą obrazę. Nie obrazi się i pójdzie sobie, bo to jest najbardziej pożądane przez szatana, żeby do tego stopnia podburzyć jednego człowieka przeciwko drugiemu, żeby jeden drugiego tak obraził, żeby się rozeszli i żeby nie było między nimi jedności, nie było wspólnych spotkań. Zobaczmy, bardzo często takie ataki diabelskie są czynione w społecznościach. W naszej społeczności również. Zawsze trzeba jednać ludzi, zawsze trzeba rozmawiać, aby się ze sobą pogodzili, a żeby ze sobą byli jedno. Kto rozbija tą jedność? No oczywiście szatan rozbija tą jedność i powoduje, że człowiek jeden przeciwko drugiemu ma zarzuty. My mamy być pełni miłości i mamy wszystkie te poróżnienia odrzucać w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. W tych wersetach, które na początku przeczytaliśmy, opisana została pełnia miłości oraz to, czego miłość dokonuje. Miłość dokonuje w życiu ludzi naprawdę wielkich rzeczy. Miłość potrafi z człowieka, który nienawidzi, natychmiast obrócić go w przeciwną stronę w człowieka pełnego zaufania i miłości. Miłość to akcja, a nie abstrakcja. Miłość to jest konkretne działanie. Miłość jest cierpliwa i bardzo łaskawa. Nigdy nie zazdrości. Nigdy nie przechwala się, nie jest arogancka, ponieważ jest przeciwstawieniem interesowności. A więc robi wszystko bezinteresownie. Nie ma w tym jakiś interes, kocham ciebie, bo to czy tamto zrobiłeś. To jest bardzo często właśnie źle zrozumiane przez chrześcijan, że miłujemy Boga, bo On nas kocha. No, bardzo często tak robimy i często tak mówimy, ale powinniśmy Boga kochać bezinteresownie. Nie mieć w tym żadnego interesu, bo Bóg nas ukochał, to my też będziemy kochać, a jakby nas nie ukochał, to my Go też nie będziemy kochać. Bóg jest godny miłości, bo jest. Bo On jest tym mądrym, jedynym, wielkim Panem, który rządzi całym wszechświatem. On jest naszym królem. On jest taki dobry, taki sprawiedliwy i warty jest tego, żebyśmy Go kochali. Naprawdę, żebyśmy całym sercem miłowali naszego Boga. Nigdy miłość nie jest niegrzeczna albo zuchwała. Niegrzeczne odzywanie się względem innych ludzi, niemiłe czy zuchwałe wypowiadanie się nie jest oznaką miłości. Dlatego wiedzmy, że nie powinniśmy się niegrzecznie do nikogo odzywać. Dbajmy o swój język, o swoją czystość w Bożym Duchu. Dalej, nigdy nie szuka swego, nie może więc wpaść w irytację lub złość z powodu czyjegoś grzechu, nawet grzechu wroga. Nie mamy wpadać w złość i wściekłość, że ktoś po prostu źle postąpił, że ktoś zgrzeszył, że czyjeś życie nie jest takie, jakbyśmy oczekiwali. Nie jest takie, jakbyśmy oczekiwali, dlatego że on jest inną osobą. Ale jeśli chcemy doprowadzić do tego, żeby on postępował tak, jak my sobie to wyobrażamy, to sprawa jest bardzo prosta. Módl się o niego. Kochaj go z całego serca. Okaż mu wielkie miłosierdzie. Okaż mu wielką dobroć w swoim życiu, a zobaczysz, czy jego postawa się czasem nie zmieni. Jeśli ty i ja okażemy miłość względem innych ludzi i okażemy taką przyjaźń względem innych ludzi, zobaczymy, czy ludzie nie zaczną się nam odwzajemniać właśnie takim postępowaniem. Jeżeli chcemy, żeby ludzie nam coś czynili, Słowo Boże mówi, to i my im to czyńmy. Ale najpierw my zacznijmy to czynić, a wtedy zobaczymy, jaka zmiana będzie następować w życiu tych ludzi. Patrząc z pozytywnej strony na miłość, miłość jest oddana prawdzie w każdej kwestii. Prawda. Prawda to jest najważniejsza rzecz, żeby ludzie z naszych ust słyszeli prawdę. Miłość chroni wszystko, co jest zgodne z Bożą sprawiedliwością i miłosierną wolą. Stara się o wszystko to, co jest zgodne z Bożą wolą. Stara się o to, co jest sprawiedliwe względem Boga w swoim życiu i w życiu innych ludzi. Wszystkiemu wierzy, ma nadzieję i wytrzymuje wszystko, czego inni znieść nie mogą. Jeśli masz miłość, inni tego nie zniosą, inni się zdenerwują, ale ty nie, dlatego że masz miłość. I to jest ta różnica pomiędzy człowiekiem, który ma miłość, a któremu tej miłości nie dostaje. Miłość nigdy nie ustaje, bo miłość jest wieczna i trwała. Miłość nigdy nie ustanie. Także wiedzmy, że miłość jest nam tu potrzebna w wielkim ucisku, w tysiącletnim królestwie i na wieki wieków w królestwie niebios. Miłość przetrwa każde niepowodzenie. Absolutnie każde niepowodzenie. I Słowo Boże w 1 Piotra, 4 rozdziale, 8 wersecie mówi tak. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Zobaczmy, dlaczego mamy mieć gorliwą miłość względem drugich ludzi, tych wszystkich, którzy są wokół nas. Bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Widzimy? To jest ta podstawa. Gdybyśmy my byli pełni grzechu w życiu naszym, a bardzo często właśnie jesteśmy, i gdyby Bóg nie miał miłości, to byśmy nie przetrwali. I dlatego właśnie Bóg nas uczy miłości, takiej miłości, jaką sam ma względem nas. W pierwszym Jana, w 4:16 czytamy jeszcze: a myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Niektórzy ludzie mówią, a to nie jest tak, dlatego że w tym świecie przecież też jest dużo ludzi, którzy mają miłość, a na przykład wcale nie są Bożymi ludźmi. Jeśli patrzymy na te wszystkie cechy, jakie ma miłość, te wszystkie, które są tutaj na początku, czytaliśmy o nich i później rozważaliśmy. Dlatego właśnie rozważyliśmy to na początku, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że mieszkanie w takiej miłości nie pozostawia człowieka bez Boga. Bo taka miłość, taka prawdziwa, z tymi cechami, o których mówiliśmy, powoduje, że człowiek poznaje Boga i bez Niego nie żyje. A więc prawda jest taka, że jeśli żyjesz w takiej miłości, to mieszkasz w Bogu, to żyjesz w Bogu. I to jest podstawa naszego życia chrześcijańskiego. Miłość jest wyjątkowo trwała. I w Piśmie Świętym porównywana jest do darów Ducha Świętego, takich jak proroctwo, wiedza i języki. Języki, które tak bardzo były cenione przez zbór w Koryncie. Bo z Koryntian czytaliśmy z tego listu, prawda? Zobaczmy, Słowo Boże porównuje miłość do darów duchowych, a więc coś, co przychodzi z nieba, coś, co przychodzi od Pana. Dary duchowe nie przychodzą z ziemi. Dary duchowe nie przychodzą z Ducha Świata. Dary duchowe przychodzą od Ducha Świętego, przychodzą z nieba. A więc jeśli miłość jest porównana do tych darów duchowych, tak jak wymieniliśmy, to proroctwo, wiedza, języki, to jeśli te dary przychodzą z nieba, miłość również przychodzi z nieba. W Królestwie Niebieskim dary ustaną, gdyż nie będą już potrzebne, kiedy przyjdzie doskonałość. Natomiast miłość cały czas będzie potrzebna, teraz i przez całą wieczność. A więc widzimy, dary są czasowe. Dary są dane na ten czas, kiedy człowiek jest niedoskonały, kiedy potrzebuje Bożego uzupełnienia w służbie, Bożego uzupełnienia w życiu, Bożego uzupełnienia w działaniu w imieniu Jezusa Chrystusa. Ale miłość będzie cały czas. Dary ustaną, bo nie będą potrzebne. Ale teraz mamy miłość, będziemy ją mieli i na wieki wieków będziemy ją mieli. Ona jest zawsze potrzebna. I w pierwszym liście Jana, w 3 pierwszy werset mówi tak: patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Widzimy? Miłość okazał nam Ojciec. I w tej miłości żyjemy i jesteśmy tymi, którzy w tej Bożej miłości rozpływają się. W Dziejach Apostolskich czytamy też takie wydarzenie. 2:17-21. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję Ducha Mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze. I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet na sługi moje i służebnice moje wyleję w owych dniach ducha mego i prorokować będą. I uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi, krew i ogień i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień pański wielki i wspaniały. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia pańskiego, zbawiony będzie. Zobaczmy, jest opisana miłość, wszechogarniająca miłość Boża. Bo zobaczmy, rzeczy będą się działy takie groźne, które nam wyraźnie wskazują, że to będzie już wielki ucisk. Zdawałoby się, w takim wielkim ucisku to już ludzie są tylko, odbierają gniew Boży i nic więcej. A zobaczmy, co jest powiedziane. Słońce przemieni się w ciemność, księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień pański, wielki i wspaniały. Ale, jest powiedziane, wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia pańskiego w tym okresie wielkiego ucisku, jeśli będzie wzywał imienia pańskiego, zbawiony będzie. Nie jest powiedziane, że jeśli w wielkim ucisku będziesz wzywać imienia pańskiego, to nic ci to nie pomoże. Dlatego, że to jest wielki ucisk, że to jest wylanie gniewu Bożego na ludzkość całą, więc nic ci to nie pomoże. Słowo Boże mówi, pomoże. Pomoże i to jak pomoże? Zbawiony będzie taki człowiek. A więc wiedzmy to, że miłość Boża jest ponad wszystko. Absolutnie ponad wszystko. Jeśli Bóg zobaczy, że człowiek pokutuje, że człowiek odwraca się od swego złego postępowania, że człowiek zawraca ze złej drogi braku miłości względem innych ludzi, a okazuje tą miłość, woła do Boga, Bóg go wybawi. Amen, chwała Bogu. Bóg wybawi każdego człowieka. A w objawieniu Jana w 11 rozdziale od 3 do 7 wersetu jest powiedziane jeszcze ciekawe wydarzenie. I dam dwom moim świadkom moc. I będą odziani w wory, prorokowali przez 1260 dni. Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem Ziemi. A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów. Tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkody. Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania. Mają też moc nad wodami, by je zamienić w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otłani stoczy z nimi bój i zwycięży i zabije ich. Wydawałoby się sam gniew, same złe rzeczy. Ale zobaczmy, Słowo Boże mówi, że ci dwaj świadkowie, którzy zostaną wysłani przez Boga, będą działać w wielkim ucisku w królestwie szatana. I zobaczmy, Słowo Boże mówi, że będą oni mieli moc Bożą. I będą prorokować, a więc dary Ducha Świętego dalej będą funkcjonować w niektórych okolicznościach. Będą prorokować, więc dar proroctwa będzie. Będzie dar proroctwa w wielkim ucisku. I ci dwaj świadkowie Boży, oni po co głoszą? Żeby ludzie odwrócili się od zła. Jeszcze przez tych dwóch świadków Bóg stara się, żeby ratować ludzi, żeby im okazać miłość. Żeby okazać miłość, żeby wzywali imienia Pańskiego, a będą zbawieni. Dlatego my, będąc w różnych okolicznościach naszego życia, wołajmy do Boga. Wołajmy i prośmy, bo On jest naszym pełnym miłości Ojcem Niebiańskim. On nam na pewno pomoże, niezależnie od okoliczności. Według Słowa Bożego dary będą jeszcze jakiś czas funkcjonować na ziemi. Będą używane podczas wielkiego ucisku, jak powiedziałem, na ziemi, a także część z tych darów będzie działać podczas tysiącletniego królestwa. Będzie działać. To po prostu będzie działać. Natomiast już w Królestwie Niebios, kiedy będzie absolutna doskonałość, dary nie będą już potrzebne. A więc widzimy, czas jest Boży dany dla nas ludzi, abyśmy działali w miłości, abyśmy działali w darach Ducha Świętego, które są nam dane przez Boga. Miłość będzie trwać dalej. W Izajasza w 29 rozdziale, w 18 i 19 wersecie powiedziane jest tak. W owym dniu głusi będą słyszeć słowa księgi, a oczy ślepych z mroku i z ciemności będą widzieć. Pokorni zaś na nowo będą się radować Panem, a ubodzy weselić świętym izraelskim. To jest czas tysiącletniego królestwa. Widzimy? Ludzie głusi zaczną słyszeć. Ludzie ślepi zaczną widzieć. Mieli dotychczas ciemność i mrok, ale będą widzieć. Słowo Boże mówi. Pokorni natomiast, pokorni ci, którzy będą uniżeni przed Bożym obliczem, będą się radować Panem. I to jest ważne, abyśmy zdawali sobie z tego sprawę. A ubodzy weselić się świętym izraelskim. A więc ci ludzie, którzy w tysiącletnim królestwie będą szukać oblicza Bożego, będą błogosławieni. Ale którzy nie będą szukać, bo będą na ziemi tacy ludzie, którzy w czasie tysiącletniego królestwa nie będą szukać Boga, to Słowo Boże mówi, to nie będą mieli błogosławieństwa od Pana. To deszcz dla nich nie będzie padał. To na polach ich nie będzie się rodzić. Tak mówi Słowo Boże. Dlatego trzymajmy się Słowa Bożego i wiedzmy, że jesteśmy teraz niby w trudnym czasie, ale jesteśmy w błogosławieństwie Bożym. Jesteśmy pod Bożą opieką i to jest naprawdę ważne. W Izajasza w 32 rozdziale natomiast od 3 do 5 wersetu czytamy i oczy tych, którzy widzą, nie będą oślepione i uszy tych, którzy słyszą, będą uważnie słuchać. Umysł skwapliwych zyska właściwe poznanie, a język jąkałów będzie mówił szybko i wyraźnie. I głupiego już nie będą nazywali szlachetnym, a o łotrze nie będą mówić, że zacny. Kochani, w dzisiejszych czasach żyjemy w takich dniach, kiedy ludzie, którzy są nieuczciwi, a których za tą nieuczciwość jeszcze nie złapali i są bardzo bogaci, cieszą się szacunkiem ludzi otaczających. Czy powinni? Słowo Boże mówi w Izajasza, to co czytaliśmy, że ci, którzy są łotrami, byli nazywani zacnymi. I to ten czas, w którym my żyjemy. Albo ci, którzy są głupi, nazywani są szlachetnymi. To jest ten czas, w którym żyjemy. Ale przyjdzie czas tysiącletniego królestwa tutaj na ziemi, na tej ziemi, po której chodzisz, że takich ludzi już nie będą tak nazywać. Dlaczego? Bo będzie Boża sprawiedliwość, bo Jezus Chrystus będzie królem całej ziemi. Ale my nie czekamy na to, żeby żyć na wieki w tysiącletnim królestwie. My czekamy, że będziemy z naszym Panem w czasie tysiącletniego królestwa tutaj na ziemi. Że będziemy razem z Nim panować, że szatan będzie związany na te 1000 lat i nie będzie rozprzestrzeniać się zło, ale my nie czekamy, że to na wieki zawsze będzie. My czekamy, że wejdziemy do Królestwa Niebios na wieki wieków. I ten czas już się nigdy nie skończy, dlatego bądźmy przygotowani. Czytaliśmy z Dziejów Apostolskich. Ja chciałbym ten fragment jeszcze przeczytać z Joela. 3 rozdział, 1 i 2 werset. A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego ducha. My żyjemy w tym czasie, kiedy jest możliwość przyjmowania Bożego Świętego Ducha, przyjmowania darów duchowych, przyjmowania obecności Boga w naszym życiu, otrzymywania od Pana namaszczenia, otrzymywania od Pana tego miłosiernego nastawienia do wszystkich wokół nas. Wykorzystajmy ten czas. Wykorzystajmy ten czas, kiedy miłość Boża może się rozwijać w naszym życiu. Dobitnie, wyraźnie, kiedy możemy mieć te cechy, o których czytaliśmy na początku, a później tak wyraźnie rozważaliśmy. Nauczmy się życia w miłości teraz, nie w czasie wielkiego ucisku. Teraz, nie w czasie tysiącletniego królestwa, kiedy będzie nam łatwo żyć w miłości, ale teraz, kiedy Bóg nas doświadcza, kiedy Bóg nas wypróbowuje, kiedy Bóg oczekuje, że miłość będzie się rozwijać w naszym życiu, że będzie pałała, że będzie pałała. Przypomnijmy sobie tych dwóch, którzy szli do Emaus i kiedy Jezus Chrystus do nich się przyłączył. Pamiętamy, jak wykładał Jezus Chrystus im wszystkie pisma prorockie i mówił, co o nim jest tam powiedziane. Zobaczmy, kiedy już później z nimi był przy stole i kiedy Jezus Chrystus łamał chleb. Oni rozpoznali wtedy Jezusa Chrystusa. Ale pamiętamy, co powiedzieli? Czyż serce nasze nie pałało? Kiedy wykładał, kiedy był z nami, kiedy to wszystko czynił. Czy serce twoje i moje nie pała? Kiedy Jezus Chrystus pokazuje swoją miłość, kiedy okazuje tobie i mnie swoje miłosierdzie, kiedy grzeszymy, kiedy źle postępujemy, kiedy wpadliśmy w pułapki diabelskie. Czy nie pała serce nasze, że miłość Boża powinna nas coraz bardziej powoływać do tego prawdziwego miłowania innych ludzi? Czy kochamy się? Teraz doświadczenie przechodzimy, czy teraz kochamy się? Czy kochać się będziemy, kiedy przeminie okres tej zarazy? Zwróćmy na to uwagę. To jest niezwykle ważne, abyśmy o tym wiedzieli. Cele wiary i nadziei zostaną w pełni zrealizowane w niebie. Natomiast miłość, ta Boża, prawdziwa cnota trwać będzie wiecznie. Wejdziemy do Królestwa Niebios, nadzieja i wiara nie będzie już nam potrzebna, ale miłość będzie nam potrzebna. Dlatego nauczmy się teraz miłować, bo na wieki wieków będziemy musieli się miłować. I to nie będzie przymus, to będzie radość. Dlatego Bóg czeka, że teraz nauczysz się miłości, nauczysz się życia w miłości, żeby jak wejdziesz do Królestwa Niebios, żeby dla ciebie to było całkiem naturalne i normalne, że się miłuje. W pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale, 7, 8 werset i 12, 4 rozdział 1 Jana, 7. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje z Boga, się narodził i zna Boga. Jeśli się nawzajem miłujemy, to Słowo Boże mówi, kto miłuje z Boga, się narodził i zna Boga. Inaczej mówiąc, jeśli nie miłujemy, to nie narodziliśmy się z Boga i nie znamy Boga. 8. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. I 12. werset mówi, Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Jeżeli się nawzajem miłujemy, to Bóg mieszka w nas. Dlatego uczmy się nawzajem się miłować, bo wtedy Bóg mieszka w nas. Niebo to miejsce, gdzie wyrażać się będzie jedynie wzajemną miłość względem Boga i względem siebie nawzajem. To takie miejsce, gdzie miłość będzie się cały czas wyrażać. My wszyscy mamy dojść do doskonałości w życiu naszym dla Pana, w służbie dla Niego i w poznawaniu Go. Teraz jeszcze nie widzimy Go twarzą w twarz. I jak na razie Biblia nam na to nie pozwala, żebyśmy widzieli Boga twarzą w twarz. Jeszcze nie jest nam dane doskonałe poznanie. Cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe poznanie. Ale prawdziwe poznanie jest w Bogu. Doskonałość jest stanem wiecznym, nie przejściowym tutaj na ziemi, wiecznym. I dopiero wtedy dane nam będzie zobaczyć Boga twarzą w twarz. I dane nam będzie zdobycie pełnego poznania nowego nieba i nowej ziemi. Teraz możemy tylko przypuszczać i wyciągać wnioski z niektórych wersetów Pisma Świętego. Jakie to nowe niebo i jaka ta nowa ziemia będzie. Teraz możemy niektóre rzeczy poznawać z nowego nieba i z nowej ziemi poprzez widzenia, które Bóg nam daje. Ale przyjdzie taki czas, kiedy nasze poznanie będzie całkowite, pełne. I wtedy będziemy dokładnie wiedzieli, co to takiego jest nowe niebo i nowa ziemia. Tak jak dzieci dorastają i otrzymują pełne zrozumienie, tak też dorastają do swej doskonałej wiedzy wierzącej. Dzieci się uczą, w szkołach się uczą, coraz więcej wiedzy mają. Ich poznanie coraz to bardziej wzrasta. I tak ma być w naszym życiu duchowym. Mamy wzrastać w doskonałości poznawania miłości Bożej, życia w Bożej miłości, poznawania, na czym polega miłowanie. Dlatego siądź z Biblią w swoim pokoju. Otwórz ten fragment 13 rozdziału 1 listu do Koryntian i rozważ na nowo, przemyśl wszystkie te cechy miłości, które tam są podane. A kiedy to wszystko rozważymy, porównajmy siebie. Przyrównajmy siebie, swoje postępowanie, swoje życie w konkretnych przypadkach, z konkretnymi ludźmi. Możesz sobie wyobrazić, że z tym rozmawia, z tamtym rozmawia. Możesz sobie przytaczać różne przykłady ludzi, na przykład ze zboru, ze swojej rodziny. I zacznij porównywać to do tego fragmentu Słowa Bożego. Te cechy tutaj podane. Ten rozdział w ogóle nazywany jest hymnem miłości. Ja bym powiedział bardziej kontrolą naszego życia. Czy rzeczywiście życie nasze jest do tego podobne? Bo to nie chodzi o to, żeby tylko hymn miłości wznosić do góry. Żeby tylko mówić, jaka ta miłość jest. Bo miłość to jest akcja, a nie abstrakcja. Nie to, że sobie tylko wyobrazisz, że taka jest miłość, że taka jest miłość. Musisz siebie przyrównać do tych cech, które tam są wymienione. I niech Bóg sprawi w twoim i w moim życiu, aby to wszystko szło we właściwym kierunku. W kierunku właściwego poznania miłości i właściwego urzeczywistnienia tego w naszym życiu. Skupmy się przed Bożym obliczem w modlitwie. Prośmy naszego Pana, aby nas błogosławił, aby nas prowadził w mocy swojej. Skłoń głowę, a jeśli nawet chcesz, to stań na swoje kolana, bo to jest niezwykle ważne, abyśmy byli w rękach naszego Pana. I módlmy się. Panie nasz i Boże, jesteś naszym objawieniem, jesteś naszą mądrością, jesteś naszą wiedzą, ale nade wszystko jesteś naszą miłością. I to Ty nam pokazałeś, jak należy kochać, jak należy miłować, jak należy wprowadzać to w życie. A kiedy twój uczeń, apostoł Paweł, przeanalizował twoje życie, napisał ten wspaniały rozdział pod natchnieniem twojego Ducha Świętego, abyśmy mieli taką listę porównawczą do naszego postępowania, do naszego życia. Abyśmy mogli przeanalizować każdy z nas swoje własne postępowanie. Aby każdy z nas mógł w świetle słowa Twojego ocenić swoje postępowanie, swoją miłość, swoje zachowanie względem wszystkich tych, którzy są wokół nas. Słowo Twoje nie mówi, że mamy miłować szatana, ale Słowo Twoje mówi, że mamy miłować bliźnich naszych. Dlatego wiedzmy o tym, że Ty nas kierujesz ku miłości wzajemnej, ku miłości bratniej. I Ty chcesz, abyśmy naprawdę w tym wzrastali. Żeby to było jak oddech naszego życia. Żeby miłość Twoja stała się takim naturalnym naszym postępowaniem. Abyśmy, kiedy wejdziemy do Twojego Królestwa, nie byli zaskoczeni. A, to na tym polega miłość? Tam już nie będzie czasu na analizę. Teraz jest czas. Dlatego pobłogosław nas, abyśmy wchodzili w Twoje ścieżki, chodzili Twoimi drogami i byli Twoimi sługami. Błogosław nas, Panie. I tego wieczoru daj nam, Panie, abyśmy naprawdę przemyśleli w naszym życiu nasze postępowanie. I abyśmy zbliżyli się do Ciebie, bo jak będziemy wzywać Twojego imienia, to niezależnie od czasu, w którym będziemy żyć, będziemy wybawieni. Bądź błogosławiony, Królu nasz i Panie. Napełnij nas swoim Duchem Świętym. Niech Twoja miłość w nas się rozwija. Dziękujemy Ci też, Panie, z całego serca za deszcz, który nam dajesz. Wysłuchujesz modlitwy nasze, dajesz błogosławieństwo. Dlatego, Panie, przyjmij hołd. Twoi słudzy, Twoi dwaj świadkowie będą mogli zatrzymać deszcz. Ale my jesteśmy w takim czasie, kiedy tego deszczu potrzebujemy, a Ty nie zatrzymujesz, a dajesz go nam. Przyjmij hołd, przyjmij cześć. Daj dla tej ziemi tyle deszczu, ile jeszcze potrzebuje. Daj, aby ten nasz wschodni teren był przez Ciebie obficie błogosławiony. O to Ciebie prosimy. Prosimy Ciebie też, Panie, o ten budowany nowy Kościół. Daj nam, Panie, rozwiązania, które są Twoimi mądrymi rozwiązaniami. Daj też, Panie, chęć do pracy dla tej ekipy, która ma to wykonywać. Daj, Panie, aby nad tym budynkiem już powstał dach. Daj, Panie, serca sprzyjające, daj też środki na to, aby ten dach mógł w całości być wykonany. To powierzamy w Twoje ręce i nas, kiedy rozejdziemy się z tego spotkania, błogosław i poprowadź w swojej mocy i w swojej wielkiej łasce i miłości. Bądź wywyższony na wieki wieków. Amen.